przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Drodzy radiosłuchacze, w liście apostolskim Novo Millenio Ineunte Jan Paweł II pisze, że prowadzenie do świętości pozostaje szczególnie pilnym zadaniem duszpasterskim. Z tej racji, drodzy uczestnicy cotygodniowych rozważań o życiu duchowym, witając Was serdecznie, gorąco zachęcam do wspólnej refleksji nad naszym powołaniem do świętości i jego realizacją. Z Ewangelii świętego Mateusza. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Te dobrze znane słowa Chrystusowej zachęty chcemy uczynić dziś przewodnim tematem naszych rozważań o życiu duchowym, które podejmujemy w odpowiedzi na papieski apel o świętość, jaki wyraził w liście apostolskim Novo Millenio Ineunte. Słowa duc in altum, z uwagi na kontekst, w jakim zostały wypowiedziane, zwykle tłumaczy się jako wypłyń na głębię. Tymczasem dosłownie znaczą one wspinaj się wzwyż. Jeszcze lepiej oddają to słowa świętego Pawła z listu do Kolosan. Bracia, dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Czyż nie wynika z tego, że w życiu duchowym, którym zostaliśmy hojnie obdarowani, mamy usilnie zabiegać o doskonałość i świętość? Z problematyką chrześcijańskiej duchowości nierozdzielnie związane są właśnie te dwa fundamentalne pojęcia – doskonałość i świętość. Słowo doskonałość do nauki o życiu chrześcijańskim wprowadza Pismo Święte. Chrystus Pan w kazaniu na górze napomina bowiem, aby dążono do doskonałości, a za wzór stawia najdoskonalszego, to znaczy swojego Ojca Niebieskiego. Kiedy indziej mówi do młodzieńca, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj to, co posiadasz i rozdaj ubogim. Także święty Paweł chętnie używa tego pojęcia, które u niego oznacza pełnię życia chrześcijańskiego, pełnię życia w Duchu Świętym. Nie inaczej słowo to rozumieją ojcowie Kościoła. Również dla nich doskonałym jest ten, kto chce żyć pełnią życia chrześcijańskiego. Do teologicznego określenia, czym jest doskonałość, przyczynił się święty Tomasz z Akwinu. Wziął on za podstawę pojęcie bytu doskonałego, jakie wypracował Arystoteles. Otóż według tego starożytnego pogańskiego myśliciela doskonałe jest to, co jest wykończone w swoim rodzaju, to znaczy do czego nie potrzeba nic dodawać. Na tej podstawie możemy zatem rozróżnić doskonałość odnoszącą się do samej istoty bytu, czyli tak zwaną doskonałość istotową albo ontologiczną, oraz doskonałość zapewniającą sprawne jego działanie, czyli tak zwaną doskonałość funkcjonalną. Doskonałość istotowa będzie polegała na posiadaniu wszystkich tych czynników, które składają się na istotę danego bytu i sprawiają, że jest on tym, czym jest, a nie czymś innym. Wynika z tego, że człowiek będzie istotnie doskonały, jeśli urzeczywistni określenie człowieka jako stworzenia posiadającego duszę i ciało oraz wyposażonego w rozum i władze zmysłowe. Z tak określonej doskonałości istotowej wypływa doskonałość funkcjonalna, czyli doskonałość działania. W myśl zasady metafizycznej, że nie ma działania bez określonego celu, doskonałość ta będzie zależała od właściwego celu. Dlatego święty Tomasz słusznie powie, że im jakiś byt bardziej zbliża się do swego celu, tym jest doskonalszy. Jeśli zatem powyższą zasadę zastosujemy do pojęcia człowieka ochrzczonego, to należy powiedzieć, że doskonały chrześcijanin to ten, który posiada wszystko, co powinien posiadać jako chrześcijanin i postępuje tak, jak powinien, zgodnie z wolą Bożą, postępować chrześcijanin. Chrystus Pan, wzywając nas do doskonałości, wskazuje na Ojca w niebie jako ostateczny wzór i cel. Wynika z tego, że na tyle chrześcijanin osiąga doskonałość, na ile zbliża się do tego ideału, jakim jest sam Bóg, najdoskonalszy ze wszystkich bytów, jakie zna rozum ludzki. Drugim wyznacznikiem życia duchowego jest świętość. W Starym Testamencie w pierwszym rzędzie odnosi się ona do Boga i oznacza właściwość przysługującą tylko Jemu. Jedynie bowiem Bóg jest święty. On jest bytem absolutnie doskonałym. Toteż nie ma w nim żadnego podziału czy rozdźwięku, a więc nie ma w naturze Boga jakiegokolwiek miejsca nawet na najmniejszy grzech. Taka świętość przysługuje jedynie Bogu. Nikt zatem spośród stworzeń, czy to aniołowie jako najdoskonalsze duchy, czy tym bardziej ludzie, choćby najlepsi, są święci tylko przez łączność z Bogiem. To wyjaśnienie prowadzi nas do pojęcia świętości jako właściwości etyczno-religijnej. Świętymi są zatem ludzie pozostający w bliskości Boga i wypełniający Jego przykazania, a więc nie tylko ci, których Kościół przez akt beatyfikacji czy kanonizacji za takich ogłasza. Oprócz świętości ontologicznej, jak powiedzieliśmy, właściwej samemu Bogu i świętości etyczno-religijnej odnoszącej się do ludzi, mówi się także o czasach, miejscach i rzeczach świętych. To jest takich, które zostały wyjęte z użytku ogólnego i poświęcone w jakiś sposób Bogu i przez to zwykle związane z kultem. W tym znaczeniu mówimy na przykład o świętych księgach, świętych naczyniach w liturgii i tak dalej. Poruszając się w obszarze duchowości chrześcijańskiej, interesujemy się jednak przede wszystkim świętością w znaczeniu etyczno-religijnym. Takiej świętości człowiek nie zdobywa własnym wysiłkiem, lecz jest ona owocem współpracy z uświęcającym działaniem Ducha Świętego. Ponadto świętość nie jest czymś, co można byłoby osiągnąć raz na zawsze, a następnie trwać w szczęśliwym jej posiadaniu. Dopóki żyjemy na tym świecie, świętość jest skarbem w kruchym, glinianym naczyniu, a więc czymś, co bardzo łatwo utracić. Dlatego postęp w życiu duchowym domaga się ustawicznego wzrostu w świętości. Wiemy już, czym są doskonałość i świętość. Zastanówmy się teraz, jak te dwa różne pojęcia mają się do siebie i na czym polega ich związek z życiem duchowym. Wcale nierzadko bowiem, zwłaszcza w języku potocznym, terminy te stosuje się zamiennie. Zdaniem pisarzy ascetycznych takiej miary jak Joseph de Guibert czy Reginald Garrigou-Lagrange, uchodzących już za klasyków, różnica między doskonałością a świętością polega na tym, że pierwsza wskazuje raczej na wysoki stopień życia duchowego, a więc gorliwość w działaniu, na przykład w spełnianiu praktyk pobożności, takich jak na przykład modlitwa, udział w sakramentach, uczynki miłosierdzia czy pokuty. Natomiast świętość to stopień doskonałości już osiągniętej, w jakim chrześcijanin się znajduje, a któremu będzie odpowiadał stopień chwały w niebie. Innymi słowy, świętość wiąże się bardziej z celem, który mamy osiągnąć na drodze życia duchowego, czyli z Najświętszym Bogiem. Zaś doskonałość wiąże się z zaangażowaniem, jakie jest niezbędne, aby ten cel osiągnąć. Powiedzieliśmy przed chwilą, że doskonałość zależna jest od właściwego celu. Jeżeli zatem celem życia duchowego jest Bóg, który jest samą miłością, to nie można go osiągnąć inaczej, jak tylko poprzez miłość. A zatem miarą chrześcijańskiej doskonałości i postępu w życiu duchowym jest miłość i nic więcej. Ona zawsze wypowiada się nie sentymentalnymi słowami, lecz w konkretnych czynach. Dlatego termometrem życia duchowego, tego życia w Chrystusie, pod natchnieniem Ducha Świętego, jest miłość Boga całym sercem i całym umysłem oraz miłość bliźniego jak siebie samego. Z dzieła świętego Jana od Krzyża pod tytułem Droga na górę Karmel. Skłonność uczuciowa i przylgnięcie duszy do stworzenia równa ją z tym stworzeniem i im mocniejsza jest ta skłonność, tym więcej równa ją i czyni podobną do niego, gdyż miłość upodabnia kochającego do kochanego. Kto więc miłuje stworzenie, stanie tak nisko jak to stworzenie, a pod pewnym względem jeszcze niżej, bo miłość nie tylko równa, ale poddaje kochającego kochanemu. Z tego więc powodu dusza, kochająca coś poza Bogiem, czyni się niezdolną do przeobrażenia i czystego z Nim zjednoczenia. Drodzy radiosłuchacze, zagadnienie doskonałości i świętości jest tak ważne w życiu Kościoła i każdego z nas, zwłaszcza u progu trzeciego tysiąclecia, że trzeba nam do tego powrócić w kolejnej audycji już za tydzień. Serdecznie więc zapraszam i życzę mocy Ducha Świętego.